Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich Państwa w rozmowach niedokończonych. Witam również naszych gości. Dzisiaj rozmawiamy o Krystynie Krachelskiej jako warszawskiej syrence z Kresów. Urodzona w 1914 roku, poniosła śmierć już w pierwszych godzinach Powstania Warszawskiego. Dokładny czas jej śmierci to godzina pierwsza, druga w nocy 2 sierpnia 1944 roku. Jak nie trudno domyśleć się, żyła 30 lat, ale była wybitną osobą. I dzisiaj chcemy poświęcić ten wieczór, tę rozmowę tej postaci, Krystynie Krachelskiej. A z nami w studiu pani Maria Marzena Grochowska, współautorka książki o Krystynie Krachelskiej. Jest również z nami w studiu pani Beata Tomecka, pan Andrzej Melak, radny miasta stołecznego Warszawy, prezes Komitetu Katyńskiego, prezes Kręgu Pamięci Narodowej. I jest z nami również pan Rajmund Rusakiewicz. Witam dostojnych gości. No, na początek oddajemy głos pani Marii Marzenie Grochowskiej. Pani Marzena bardziej pani, tak, tak jest rozpoznawana i tak jest znana.
Rzeczywiście tak jest.
W latach 80. rozpoczęła się pani przygoda z Krystyną Krachelską.
Moja przygoda trwa 30 lat. Zostałam instruktorem harcerskim dość późno. Jestem nauczycielką ze szkoły specjalnej. I wybraliśmy sobie na bohaterkę szczepu Krystynę Krachelską. Widzieliśmy tyle samo, co większość warszawiaków, to znaczy, że była modelem do Syreny Warszawskiej, że napisała piosenkę Hej chłopcy, bagnet na broń i że zginęła w powstaniu. Zaczęłam się zabawiać detektywa, ponieważ pragnęłam, żeby moje dzieci widziały jak najwięcej, no a po pierwsze sama musiałam o tym wiedzieć. Proszę Państwa, rezultatem moich pierwszych poszukiwań jest książka, tak, która waży 3,5 kg. I to jest książka, w której są mapy, wiersze. Już jest mocno zniszczona, jako że ma 30 lat, proszę Państwa. I ta książka wędrowała ze mną do wszystkich szkół, na wszystkie prelekcje. I kiedyś pan Grzyma Siedlecki, ponieważ obydwoje byliśmy w zarządzie głównym Towarzystwa Przyjaciół Warszawy jako wiceprezesi, powiedział: słuchaj, dlaczego ty masz nosić taką ciężką książkę, jak możemy napisać troszeczkę cieńszą? No, ponieważ były materiały zebrane od wszystkich możliwych żyjących, jeszcze rodzina najbliższa już nie żyła niestety, za to żyło jeszcze trochę jej przyjaciół i znajomych. Dlatego odwiedziłam 3 razy Białoruś, siedziałam na ruinach domu Krystyny. Przywiozłam kwiaty z, że tak powiem, z jej domów, bo tyle tylko zostało. Część zaniosłam do niej na grób na Służewiu, a część zasuszyłam i mam do dnia dzisiejszego. Bałam się wieść tutaj, żeby mi się nie pokruszyły. W każdym razie dotarłam do wielu ludzi i moja książka, ta właśnie, z panem Grzymałem Sieleckim napisana, to jest właściwie pamiętnik ludzi, którzy ją znali. Oczywiście jest dużo tła historycznego. Jeżeli gdzieś Państwo dostaną w internecie tę książkę, to nie dlatego, że jestem autorką, tylko dlatego, że można po prostu poznać piękno Kresów, problemy ludzi tam żyjących, no i warszawiaków, bo przecież pół życia Krystyna spędziła w Warszawie. Studia, Powstanie Warszawskie, więc warto zapoznać się z tym. Ponieważ ostatnio byłam, mogę na chwileczkę prosić, ostatnio byliśmy 2 razy na sesji z koleżanką Beatą Tomecką na sesjach na Białorusi. Plonem takiej sesji jest właśnie ta książka, to są referaty wygłaszane na tej sesji. No, ponieważ zdaję sobie sprawę, że książka jest nieosiągalna, dlatego skróciłam Krystyny życiorys do 72 stron i wtedy jest łatwiej to przeczytać i zapoznać się z młodzieżą. Proszę Państwa, Krystyna, będzie w młodości mówić pewno nasz kolega, ale chciałam powiedzieć, że była to wyjątkowa dziewczyna. Urodziła się w bardzo patriotycznej rodzinie. Dziadek i stryj byli skazani na Syberię za powstanie styczniowe. Ojciec jeszcze jako uczeń wielokrotnie był aresztowany, ponieważ był zawód rosyjski. Mamy mnóstwo dokumentów rosyjskich. Matka była typowym, że tak powiem, molem książkowym i bardzo chciała zostać naukowcem. zapoznali się, pokochali. Był próbny, trudny wybór, dlatego że z jednej strony osoby, które znały 5 języków, były wykształcone. Matka jako była jedna z pierwszych, która zrobiła doktorat, mając już 2 dzieci w 1920 roku, mogli sobie ułożyć życie w centralnej Polsce spokojnie i wygodnie. Krachelski w swoich listach pisał, że niemoralnością byłoby te biedne ziemie zostawić na pastwę losu, bo jest dużo już majątków porzuconych, że polskim obowiązkiem jest dbanie o te ziemie, pielęgnowanie i otoczenie opieką i polskich, i Białorusinów, którzy mieszkają naokoło. I rzeczywiście byli prawdziwymi, że tak powiem, rodzicami tych okolicznych ludzi. Widziałam się z nimi 3-krotnie, wspomnienia są wspaniałe. Traktuję ich prawie jak najbliższą swoją rodzinę. Pan Krachelski wielokrotnie był doceniany jako urzędnik państwowy. Pierwsza jego bardzo ważna funkcja to, ponieważ on był podpułkownikiem z wojska rosyjskiego, przeszedł do wojska polskiego, był w takiej międzynarodowej komisji granicznej, która ustalała granice po 20 roku. I to było w Łachwie. Potem, doceniając jego organizacyjne talenty, zrobiono go, że tak powiem, urzędnikiem województwa w Brześciu. Następnie był bardzo krótko, 6 miesięcy, starostą w Unińcu i znowu wrócił jako wojewoda, osoba najważniejsza w tym województwie. Ponieważ doskonale znał język i białoruski, i rosyjski, i ukraiński, bardzo miał ciekawą dewizę życiową, że na urzędników należy przyjmować ludzi, którzy będą dbali o swoich podwładnych, będą mówili tym językiem, żeby prosty człowiek, który przyjdzie i będzie chciał załatwić jakąś sprawę, to rozumiał. I był to człowiek, który bardzo dbał o, ponieważ był inżynierem melioracji, a tereny Podlesia są bardzo podmokłe, bardzo dużo jest takich miejsc topieli. Więc on po prostu robił meliorację, co było bardzo cenione przez urzędy wojskowe, dlatego że to były te pasy graniczne, prawda, z Nową Rosją, już właściwie Związkiem Radzieckim, i tam chodziło o to, żeby zabezpieczyć te wszystkie tereny. Niestety w 1933 roku został zdjęty ze swojego stanowiska bez żadnego wyjaśnienia, mimo wielokrotnych próśb. Dotarł nawet do zebrania ministrów i niestety tam jest tylko, że jest odwołany i nie ma. I a to Krystyna, proszę Państwa, po pierwsze, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że była to dziewczynka, która była wychowana tak patriotycznie, że rodzice już w 20 roku wpłacili w imieniu dzieci ze skarbonek, ich wyjęto pieniądze, jest zaświadczenie bardzo piękne na Narodowy Skarb. Chodziło o to, żeby pomóc Polsce walczyć z naszymi wrogami. Dzieciaki już się w to włączyły. Potem, będąc w szkole, będąc harcerką, bardzo patriotycznie wychowywała swoje harcerki, do dzisiaj pamiętają. Była taka ciekawa historia, jako młoda dziewczyna, ponieważ była wychowana na wsi, nad rzeką Szczaro, świetnie pływała, jeździła konno, była bardzo wysportowana, i kiedy na jej oczach topiła się koleżanka, koledzy uważali, że to jakieś wygłupy są, ponieważ woda wyrzuca człowieka topiącego się. Krystyna bez chwili wahania rzuciła się na ratunek i uratowała tą dziewczynę. Znam to pani osobiście, mówiła do końca życia ze łzami w oczach: moja siostrzyczka. Skończyła studia etnograficzne i proszę Państwa, kiedy była w Mazurkach, 450 km od Warszawy, i dowiedziała się, że jest mobilizacja, brat lotnik pojechał do Lidy, to ona wbrew woli rodziców natychmiast przyjechała do Warszawy, bo uważała, że ma wykształcenie harcerskie, sanitarne, że jest duża, bo miała 1,74 m i była dziewczyną masywną, i że będzie mogła udzielać pomocy. Rzeczywiście odgruzowała chorych ludzi zasypanych, udzielała pierwszej pomocy. I dopiero kiedy pułkownik Umiastowski kazał opuścić Warszawę młodym ludziom, razem z nimi trafiła do Mazurek. Droga była straszna, możecie sobie Państwo wyobrazić, znając filmy, jak wyglądały drogi, na których tłumy ludzi wędrowali, a Niemcy po prostu zbliżając się prawie, że do, widząc twarze ludzkie, strzelali do nich. Krystyna przyjechała 16 do domu. Wielka radość, bo nie wiadomo, co się z bratem dzieje. Okazuje się, że ponieważ Mazurki były 50 kilometrów tylko od granicy, a był podpułkownikiem, był wojewodą, więc wiadomo, jaki los go czekał. Dlatego sąsiedzi, okoliczni chłopi błagali rodziny Krachelskiej, żeby opuścili swój majątek i oni pojechali do Grodna. A Grodno było w tym czasie jedynym miastem...
To jest
miastem.
Wszystko 39 rok.
Wszystko 39. Grodno było pierwsze miasto, które broniło się przed wojskami rosyjskimi. I Krystyna znowu udzielała pomocy rannym i napisała wstrząsający list wspomnienia grodzińskie, które naprawdę warto poznać, nie jest do tej pory drukowany. I proszę Państwa, no niestety Rosjanie zdobyli Grodno, więc oni wyjechali do Białegostoku. Białystok również był zdobyty przez Rosjan. Wtedy przez zieloną granicę pojechali do Warszawy. I tam w straszliwych warunkach w suterynie mieszkali, ale ich przyjaciele z państwa krasowscy, z rodziny, taki zaprzyjaźniony bardzo, kiedy zorientowali się, w jakich warunkach żyją Krachelscy, zabrali ich do siebie. Krystyna też tam była krótko, ale później, ponieważ ona była już w 1939 roku zaprzysiężona, w konspiracji była, to nie ma dokumentów na to, ale z tego, co wiem od jej znajomych i przyjaciół, była kurierem, nie tylko, że woziła broń, woziła dokumenty, mapy, różnego rodzaju, bardzo ważne jakieś dane, nie tylko w Gubernii, ale również jeździła na te tereny, gdzie ją dobrze znali jako córkę wojewody. Jednak ryzykowała i jeździła tam. Kiedy zdobyła się na czyn, powiedzmy sobie, niekonspiracyjny, bo pojechała do Mazurek w nocy i kiedy tam zaczęła nad rzeką Szczerą śpiewać, bo śpiewała w 5 językach, po białorusku, po rosyjsku, po ukraińsku, no oczywiście po polsku i nawet arie włoskie znała. Więc chłopi okoliczni zbiegli się, każdy opowiadał, co się dzieje u niego, ona opowiadała, co się dzieje w Polsce. Nie bała się, że ktoś ją wyda, ponieważ tam był taki patriarchalny bardzo stosunek z tymi ludźmi. Bardzo ludzie ci kochali Krachelskich. No i cały okres okupacji to pozornie pracowała. Czy w pierwszej woli jako ogrodniczka, bo każdy, kto nie miał papierów, że pracuje, to był wywieziony na robotę do Niemiec. Czy pracowała w Puławach przez 2 lata jako zwykła siła robocza. Jest taki piękny list, gdzie ją chcą awansować na laborantkę, ale ona ma koleżankę, która jest w trudniejszych sytuacjach życiowych. I ona mówi bardzo dziękuję, ale proszę dać tą pracę mojej koleżance, więc potem została to laborantką, pracowała tam 2 lata. No i zdarzyła się straszna tragedia, ponieważ w tej pierwszej woli to była taka rodzina zaprzyjaźniona, że ojcowie razem studiowali w Czechach. Potem dzieci mieszkały razem w Warszawie, tworząc tak zwaną komunę fałacką. To było takie zbiorowisko 2 rodzin, krachelskich i krasowskich, ale często jeszcze innych. To był wspaniały przykład, jak można prowadzić kulturalne życie i żyć pełną radości i młodości, nie pijąc, nie paląc, nie rozrabiając, tak jak dzisiejsza młodzież potrafi. To był taki ośrodek kulturalny, gdzie najchętniej słuchano Krystyny piosenek, bo miała głos wyjątkowo piękny, o szerokiej takiej barwie i bardzo donośny i znała ogromne ilości, bo uważała, że należy chronić dobro narodowe, jakim są ludowe pieśni i ludowe sprzęty. Więc ona jeszcze jest matką, jeździła jako dziecko i zbierała to wszystko. Potem oddawały te panie do muzeum najpierw w Wilnie, potem w Warszawie. I ta dziewczyna po prostu nie tylko, że pięknie śpiewała, ale miała bardzo piękny charakter. Była wielkim przyjacielem swoich znajomych. Na nią mogli zawsze liczyć. Zawsze była pomocna wszędzie, gdzie tylko mogła być. I proszę Państwa, kiedy ona będąc w Łodawie, a przyjechała tam z Puław, dlatego że jej ojciec i pan Krasowski zostali straszliwie skatowani przez bandy uciekinierów z wojska, międzynarodowe bandy, powiedzmy są ukraińsko-rosyjskie, białoruskie, a oni mieli zakopaną broń oddaną przez wojsko KOP-u rozbite pod miastem Wytyczne. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy zorientowali się, że to nie są AK-owcy, nie dali tej broni i zostali tak skatowani, że 9 miesięcy Krachelski leżał w szpitalu w Łodawie. I Krystyna tam najpierw opiekowała się ojcem, a potem została normalnie pielęgniarką, no bo z czegoś trzeba było żyć, prawda? I trafiłam na taką panią, która powiedziała, że były najszczęśliwsze chwile wieczorem, kiedy było już po wszystkich zabiegach, kiedy zbierali się w jednej sali i Krystyna im śpiewała piosenki, a oni zapominali, co ich boli i byli jej bardzo wdzięczni. A proszę Państwa, jeszcze chciałam tylko wspomnieć o wierszach. Krystyna traktowała pisanie swoich wierszy jako coś bardzo osobistego, ale były takie momenty, kiedy były jakieś uroczystości, ona nie miała po prostu, bo ten dom był bardzo biedny, mimo że ojciec pełnił różne funkcje, przez cały okres międzywojenny nie mogli zbudować dla siebie domu. Więc ona pisała, proszę zobaczyć, takie wiersze, notesiki. Jest tak, Hance Krysia, 7 października, 28 rok, Wrześń nad Bugiem. I to jest, tu jest twarz Krysi, a obok jest młodsza jej siostra, która została potem architektem dla pani Górska w Zakopanem. I ona jej ofiarowała taki wiersz. Poza tym na przykład taki wiersz po kłosie też są tego. To są wiersze ofiarowane, to zostało po prostu z Biblioteki Rękopisów. Jej przyjaciółka, pani Irena Karpińska, która była jej koleżanko ze studiów etnograficznych, które ona kończyła, to proszę Państwa, no to są wiersze bardzo piękne i bardzo ciekawe. Jest bardzo dużo wierszy lirycznych, bardzo dużo wierszy, gdzie jest pokazane piękno przyrody Polski. Jest dużo tęsknoty za normalną rodziną, za dzieckiem, za ułożeniem sobie życia osobistego. Niestety trafiła niezbyt szczęśliwie, poznała lotnika, brata kolegę i tutaj mamy, jeżeli to można,
zdjęcie, tak,
to jest Krystyna, na tym dużym zdjęciu Krystyna z panem Stachem w Grudziądzu, gdzie go odwiedziła w jednostce. Tutaj dalej jest on wiekowy już człowiek, w tej chwili nie żyje. Miłość była ogromna. Są przepiękne wiersze z okresu okupacji, gdzie ona modli się, żeby skrzydłom samolotu, na których latał jej brat w Anglii i jej właśnie ukochany, żeby się nic nie stało. I na szczęście to się nic takiego nie stało. Ja już oddaję głos koledze, bo nie chcę, żeby się denerwować. W każdym razie
pani,
tylko chciałabym pani, może o śmierci powiedzieć.
Pani się Marzeno, zostały nam dwie kwestie właśnie. Śmierć i to jak się doszło do tego, że stała się no, wzorcem pod pomnik.
Tak,
i czy
właśnie
była z tego wtedy zadowolona?
Proszę Państwa, o tym to można mówić kilka godzin, ale chciałam w skrócie powiedzieć tak. Kiedyś na takim spotkaniu autorskim, których mam bardzo dużo, zapytała się mnie pani z Warszawy, bardzo oburzona, że mówi, dlaczego jest tyle pięknych warszawianek, a na symbol Warszawy, herb Warszawy wybrano dziewczynę z dalekiego Polesia i to jeszcze do tego jakoś taką dziewuchę nie wiadomo jaką. No to ja powiedziałam, że nie do mnie pytanie, bo to do pani Czarzyżbiarce, pani Niczowej, prawda powiedzieć, ale pani Niczowa była wielką przyjaciółką jej ciotki Wandy Krachelskiej-Filipowiczowej, która jako 19-letnia dziewczyna rzucała bomby na generała Skałona w czasie zaborów, bo chciała zgładzić człowieka, który wysyłał mnóstwo Polaków na Syberię i był w ogóle wielkim katem Polaków. Więc te panie razem kończyły studia, razem się przyjaźniły. To był dom taki bardzo kulturalny, gdzie muzykowano, gdzie malowano, gdzie rzeźbiono. I Krystyna tam była bardzo częstym gościem, bardzo lubianym gościem. Pani Niczowa mówiła zawsze o niej, że głos ma słowiczy. I ponieważ przedtem zrobiła jej samą głowę. I stała ta głowa na półce w pracowni pani Niczowej. Kiedyś przyszedł prezes Starzyński, ponieważ Urząd Miasta zdecydował, że jednak herbem Warszawy zostanie kobieta, która będzie no, pół kobieta, pół ryba, ale będzie nie takim potworem, jak to w średniowieczu była, tylko taką normalną kobietą i kobietą, która ma być przedstawieniem siły, mocy, bo zbliżała się wojna i trzeba było mieć wzór kobiety, która potrafi walczyć o własne miasto. I proszę sobie wyobrazić, że pan prezes Starzyński, który bardzo kochał Warszawę i który bardzo dbał o to, żeby szczególnie Powiśle, na którym się urodził, bardzo zaniedbane, było piękną dzielnicą, chciał zdobić go pomnikiem. Zdecydowano się właśnie na taki. Pierwsza wersja była pani Niczowy, że miała być to szklana postać, która była na słupie wbita w środku rzeki, miała z zielonego szkła, miała być również pomiarem wody, statki miały oddawać honory, ale to była bardzo droga propozycja, poza tym całe szczęście, bo w czasie wojny przecież by zginęła, kiedy była ze szkła. I proszę sobie wyobrazić, że w 1937 roku pani Niczowa, no ona najpierw robiła rysunki, potem zrobiła z gipsu i bardzo prosiła Krystynę, którą widziała, bo pan Starzyński powiedział, że jest to taka piękna twarz polskiej urody, taka twarz, która wykazuje wielki charakter i ogromną wartość i mogła być wzorem jakiegoś człowieka, który broni miasta. Dziewczyna bardzo długo się wzbraniała, ponieważ, jak państwo wiecie, syrena jest do połowy naga, a w tych czasach panienki raczej nie pokazywały kolan, a co dopiero odkrycie całego ciała. Pani Niczowa przyrzekła, że nie powie, że to jest ona. Ona nawet nie powiedziała własnemu bratu, nie powiedziała własnemu ukochanemu, nie powiedziała własnej rodzinie. Nawet była taka zabawna sytuacja, bo rozmawiałam z panem Stanisławem, powiedział mi, że kiedyś koledzy jej mu powiedzieli, chcę zobaczyć, jak Krystyna wygląda, to i zobacz, kąpię się nad Wisłą w tym. Ja mam taką osobistą prośbę. Od 30 lat, proszę państwa, szukam konkretnej daty postawienia tego pomnika na wybrzeżu kościuszkowskim. Mam zeszyt warsztatowy zachowany państwa firmy braci Łopieńskich, gdzie jest, wiem ile waży każda część, bo z 9 części jest zrobiona syrena. Wiem ile waży, ile godzin na nie poświęcono, ale nie ma daty, kiedy ją z tego zakładu zabrano. I szukałam we wszystkich archiwach, w różnych książkach, więc jeżeli ktoś z państwa słyszy w tej chwili moją wypowiedź i tutaj właśnie do księdza będzie mógł podać taką informację, kiedy tą syrenę postawiono, będę bardzo szczęśliwa. Syrena została odsłonięta 15 sierpnia, w Dzień Żołnierza, ponieważ prezydent Starzyński, chociaż pomnik był jeszcze niewykończony, uważał, że zbliża się wojna i to trzeba zrobić szybko. I proszę sobie wyobrazić, że dotarłam do osób, które były na tej uroczystości, pseudouroczystości, dlatego, że nie było ani wojska, ani sztandarów, ani hymnu, ani orkiestry żadnej. Postać była zawinięta biało-czerwoną flagę. Odkryto ją, przyszedł pan Starzyński i powiedział tylko jedno zdanie. Przybył nam nowy, piękny pomnik w Warszawie. I proszę sobie wyobrazić, że ta syrena przez cały okres okupacji była jakimś takim centrum oporu, ponieważ młodzież nosiła tam kwiaty, przyrzeczenia harcerskie robiła. A w dzień 31 lipca, czyli w dzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego, na pomniku została umieszczona deseczka z napisem Hej chłopcy, bagnet na broń. To była pieśń, która została napisana przez Krystynę na prośbę oddziału Baszty, która chciała mieć własny hymn. I proszę państwa, sprawa wygląda tak, że ten hymn nie był tylko Baszty, ale on stał się tak popularny, że śpiewano nawet w oddziałach partyzanckich. Dzisiaj śpiewa się to w szkołach. Jest no, bardzo piękny, bardzo taki porywający do walki i bardzo był... Jeżeli mogę jeszcze jedną sekundę poświęcić to, chciałam powiedzieć o wieczorze, kiedy Krystyna uczyła 40 mężczyzn wbrew wszelkim zasadom konspiracyjnym. Zebrało się 40 mężczyzn na Czerneckiego, pana Ludwika Bergera. To był taki człowiek, który był aktorem, był nauczycielem Baszty, był harcerzem wspaniałym i był taki koncert jej i pani Krasowskiej, Janki, jej przyjaciółki, gdzie śpiewano od pieśni Bogu Rodzicy przez wszystkie pieśni charakterystyczne dla powstań warszawskich, powstań, przepraszam, polskich. I na końcu oni musieli tak długo powtarzać, żeby na pamięć nauczyć i słów, i melodii, ponieważ gdyby przy człowieku znaleziono kartkę z hymnem zawzywającym do walki, no wiadomo, że taki człowiek zostałby rozstrzelany lub zamordowany. I proszę państwa, Krystyna stała na brzegu, już kończę, na brzegu Wisły, proszę państwa, i w takich drutach kolczastych, w okopach. Z drugiej strony właśnie od Pragi były przecież walki z oddziałów polsko-rosyjskich i z tej strony niemieckich. I proszę sobie wyobrazić, że ona, mając 35 przestrzeleń, w mieczu była dziura taka olbrzymia. Ona stała niezłomnie i żołnierze, którzy widzieli ją z tamtej strony, potem pani Nieczowej mówili, że patrząc na nią w reflektorach świateł wojskowych, mówili, że jeżeli ona stoi, to znaczy, że oni też przeżyją.
Krystyna Krachelska, warszawska syrenka z Kresów, jak to powiedziała jej matka, zginęła niosąc pomoc, ratując życie drugiego człowieka, a nie bezpośrednio w walce, to wydarzenie tuż
tak,
po godzinie.
Tak, ponieważ ona była kurierką, jedni twierdzą, że kadywu, drudzy twierdzą, że wachlarza, w każdym razie była kurierką przez całe 5 lat. I nie należała do żadnego działu konkretnego. A ponieważ w 7 pułku ułanów lubelskich w Jeleniu, w plutonie 1108 była Janka Krasowska, była Halina Krasowska, jej daleka krewna, więc ona zgłosiła się do tego oddziału. Tam się ucieszyli, że dziewczyna ze wykształceniem szpitalnym, że tak powiem, z doświadczeniem, będzie mogła im pomóc. I proszę Państwa, oni mieli za zadanie zdobyć bardzo ważny punkt na Polnej. To z jednej strony jest 3-5 Marszałkowska, z drugiej ulica Polna. I oni z tyłu mieli zdobyć ten punkt, ponieważ tam można było drukować rozkazy, biuletyny. No wiadomo, jest jak ważna drukarnia, prawda? I ona będąc... było ich 3. 2 drobne, ona duża, potężna, schorowana, bo była po ciężkiej grypie, miała kłopoty z sercem. Jej całe życie było nastawione bronić innych, oszczędzać innych. I ona pierwsza rzuca się do pomocy. I zachowało się zdjęcie człowieka, któremu opatrzyła głowę. Ten człowiek żyje do dnia dzisiejszego. Jest to pan Zygmunt Gebetner, ten znany wydawca. Poszła ratować jeszcze pana Kocha, który dostał w płuca. I jego wyciągnęła spod strzałów. On niestety zginął potem na Świętokrzyskiej, ale proszę sobie wyobrazić, że wtedy, gdy biegła bez chwili myślenia o sobie, biegła ratować trzeciego, dostała postrzał 3 kul w plecy, upadła, leżała na ziemi i podciągała się do niej ta Janka Krasowska, właśnie ta jej przyjaciółka. Podciągnął się taki chłopak, który miał pseudonim Wrzos i próbowali ją stamtąd ściągnąć, ale owszem, był tak silny, że nie mogli tego zrobić. Przewrócili ją tylko na plecy, żeby nie leżała twarzą na ziemi. I ona, kiedy zobaczyła, że ten chłopak dostał w głowę, kiedy próbował ją ściągnąć stamtąd, to wtedy wołała: odejdźcie mi, nic nie jest, odejdźcie, nie przychodźcie do mnie. Nawet w takiej chwili myślała o innych, prawda? I proszę sobie wyobrazić, przyszedł rozkaz wycofania się. Wycofania się, bo nie można tego było zdobyć, bo owszem był straży pożarny i z domu pracy. I proszę Państwa, ona leżała do godziny 21:00. Nie wiem, co myśli człowiek, leżąc tyle godzin, wiedząc, jaki ma postrzał, prawda, że to są właściwie ostatnie jej chwile. Zapewne żegnała się ze swoimi bliskimi. No i kiedy ją tam ściągnięto 21 i operowano, to niestety było już za późno. Była tak wykrwawiona, że nad ranem zmarła. Przepraszam, że tak mówię, bo staram się szybko powiedzieć jak najwięcej, bo Pani o Krystynie można mówić godzinami, naprawdę godzinami.
Pani Beata Tomecka z niecierpliwością czeka, by przedstawić przynajmniej niektóre z wierszy Krystyny tak. Krachelskiej.
Ja proponuję Wspomnienia Grodzieńskie. Wiersz rzadko...
W ogóle niedrukowany.
Właściwie niedrukowany nigdzie. Jest wyjątkowo wyrazisty. Czytaj. Kołysanka zbłąkanych kul, smutna piosenka milknących dział, dalekie strzały CKM-ów, coraz dalsze, niknące w mgłach. Czas ustał i nie płynie. Wrzesień. Czerwone jak krew Georginie. Wrzesień. Nie minął cię, nieznany ułanie, taki jeden prosto w piersi strzał. Twoją szablę pochowali z tobą. To tak wiele. Nie ma mowy o łzach. W bramie młody zabity żołnierz. Na ulicy wielkie trupy koni. Na przyczółku chłopcy zabici. Na trotuarach krew. Wrzesień. Ciężko musi być żegnać się z życiem. Ciężko musi być żegnać się z bronią. Milknąca kołysanka dział cię do snu kołysze, jak śpiew. Powietrze jest przejrzyste, jesień jest złota, a niemen błękitny. Na mogiłę nieznanego ułana sypią się liście brzozowe. Od koszar ciągną wielkie sowieckie czołgi w pyle. Szczęśliwy jesteś, że ich nie widzisz, ukołysany piosenką kul. Bo teraz jest cicho w Grodnie i ciężej niż w mogile. Niechże ci ziemia lekką będzie, na wiosnę niech bzy zakwitną, że nikt nad tobą nie płacze, nieznany młody obrońco, że nikt nie płacze oprócz brzus, to nieważne.
Wspomnienia grudzieńskie Krystyny Krachelskiej. Od takiego życiorysu bardzo rwanego i skrótowego, przedstawionego
bardzo
przez panią Marzenę Grochowską, przez wspomnienia grudzieńskie przeczytane przez panią Beatę Tomecką.
Czy mogę jedno słowo powiedzieć? Proszę państwa, ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Warszawy pragnie uhonorować tych warszawiaków, którzy brali udział w obronie, albo próbują pisać książki, czy wiersze, czy w ogóle propagują ideę powstania warszawskiego. To jest nasz własny medal. Z jednej strony mamy pamięci Krystyny Krachelskiej i my jest tutaj pomnik Syreny, ponieważ nie chcieliśmy dawać jej twarzy, bo chcieliśmy w ten sposób uhonorować wszystkie kobiety, które brały udział, czy to były osoby cywilne, gotowały kaszę, czy nosiły wodę, czy udzielały pomocy, czy były po prostu walczyły. A z drugiej strony mamy pamięci Powstania Warszawskiego, rok 44 i jest tutaj znak Polski walczący. I proszę państwa, myśmy już w tej chwili w ciągu 2 lat wydaliśmy 300 takich tych, a zgłoszeń jest coraz więcej, bo ludzie z dumą noszą ten, my zresztą dostaliśmy na pożegnanie też, jak skończyłam swoją kadencję, więc koleżanka i kolega też posiada to samo. Jest
Andrzej
to tego.
Belak, panie Andrzeju.
Przepraszam, więcej nie będę.
Syrenka warszawska, Warszawa.
Ojcze, więc ten postument Syrenki Warszawskiej, jest związana moja rodzina i moja działalność i świętej pamięci brata Stefana Melaka, który w 2005 roku otrzymał Nagrodę Miasta Warszawy, a symbolem tej nagrody była właśnie taka statuetka. W 2012 roku Krąg Pamięci Narodowej otrzymał za swą działalność upamiętniającą historię Polski też identyczną statuetkę. Ale nawiązując do postaci Krystyny Krachelskiej, trzeba powiedzieć, że należała do najodważniejszych i najbardziej wykształconych kobiet w historii Polski. Kobiet, które mimo, że przeżyła tylko 30 lat, z wszech miar zasługują na to, by opiewać się w pieśniach, w poezji, w książkach, we wszystkich rodzajach sztuki. Przykro jest, że ta bohaterka, tak pięknie opisana przez panią Marzenę dzisiaj, jest ignorowana przez władze miasta, którego stanowi symbol. Gdy w roku stulecia urodzin Krystyny Krachelskiej, który przypadał w tym roku, 24 marca, złożyłem pismo i wniosek o to, by uczcić tą datę stulecia urodzin i 70. rocznicy śmierci stosowną tablicą o jej dokonaniach i miejsca jej śmierci, to Rada Warszawy głosami Platformy Obywatelskiej, która się wstrzymała od głosowania, tej propozycji nie przyjęła. Przedtem odrzucono także wniosek, by nadać jej honorową odznakę i przyjąć jako honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy pośmiertnie. Także to nie znalazło aprobaty. To jest rzecz absolutnie niezrozumiała, bo Krystyna Krachelska zalicza się do grona tych kobiet, takich jak Emilia Plater, jak pani Skarbek, jak Józefina Rostkowska, która była felczerem w czasie powstania listopadowego, która dożyła 112 lat, miała 15 dzieci, organizowała w Istambule legiony wraz z Adamem Mickiewiczem, to postać tej wielkości, Krystyna Krachelska. Piękna, wewnętrznie z olbrzymim wiadomościami, z olbrzymim temperamentem, wierna Bogu i ojczyźnie. Po prostu ideał, który powinna naśladować polska młodzież. Ten ideał nie znalazł uznania. Myślę, że bój o to, by upamiętnić Krystynę, nie jest zakończony. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że miejsce pochówku Krystyny Krachelskiej, które jest na warszawskim Służewie, ozdabia piękny krzyż, który wykonała pani Niczowa. Natomiast płytę nagrobną wykonała inna wspaniała osoba, Katarzyna Piskorska, osoba, która wraz z prezydentem Rzeczypospolitej 10 kwietnia leciała do Katynia i zginęła wraz z moim bratem. Ona także była harcerką, pięknie wyrzeźbiła lilijkę harcerską na tej płycie i to jest takie przekazywanie wszystkiego, co najpiękniejsze w polskiej historii z pokolenia na pokolenie. To powinno być godne zauważenia przez tych, którzy są odpowiedzialni za edukację, za kulturę i takie postacie powinny znaleźć godne miejsce w historii zarówno Warszawy, jak i historii Polski.
Krystyna Krachelska, warszawska syrenka z Kresów. Podziwiamy dziś tę postać i to okazuje się nie za walory jej urody czy kształtów, tych, jak to określano, najbardziej słowiańskich, ale nade wszystko za jej charakter, za jej talent, za jej bohaterstwo i postać, z której powinniśmy być dumni, walczyć o upamiętnienie jej bohaterstwa i talentu. Pytaliśmy pana Andrzeja Melaka o Warszawę, stolicę. Zapraszam państwa do współtworzenia naszej audycji, do telefonowania do studia. Na państwa pytania, na państwa głosy czekamy. Numery telefonów ukazują się na państwa ekranach. Jest z nami pan Rajmund Rusakiewicz, którego prosimy o takie przedstawienie nam rodzinnych stron Krystyny Krachelskiej, tego, co pozostało, czy co tam jest w chwili obecnej.
Ojcze, bardzo dziękuję za to zaproszenie, żeby przypomnieć tą historię. Historia Krystyny to jest historia rodzin zamieszkałych na terenie Kresów. Te rodziny poprzez wydarzenia historyczne, bolesne w naszej polskiej historii, doświadczyły kaźni nie tylko ze strony okupanta niemieckiego, ale również sowieckiego. 17 września, tak jak dzisiaj się spotykamy, jest tą bardzo symboliczną datą, od którego los tych rodzin w tragiczny sposób się zmienił. Moja rodzina, tak się złożyła, mieszkała w Mazurkach. Ojciec był wówczas gajowym i w okresie, kiedy pan Jan Karelski był wojewodą, opiekował się ich majątkiem. Oni mieli tam mały mająteczek, rodzice mieli też pewne dobra tam. I Krysia, no może tak przytoczę, że bardzo kochała też dzieci. I kiedy moja mama urodziła pierwszą córkę, mamusia Wiktoria, ojciec Konstanty, to ona zaproponowała, żeby ona została matką chrzestną. W darze Krystyna wybudowała im dom, to znaczy podarowała budulec na ten dom. Państwo Karelscy też wówczas postanowili wybudować nowy dom i tego domu nie skończyli. To był dom, na którego zwieńczeniem był krzyż. Ja może odczytam taki fragment. To jest przekład z języka rosyjskiego. Akt ślubu. My w zasadzie wszyscy powinniśmy szukać korzeni swoich i te korzenie pielęgnować. W tym wypadku dzięki pani Marzenie Gochowskiej ten zbiór ocalał pamiątek, zrobiła to benedyktyńską pracę, przepraszam, że tak akurat mówię, tak, żeby zachować pamięć o tej rodzinie, o tej osobie, która się tak zaznaczyła w naszej historii pod każdym względem, tak jak tutaj pan Andrzej Melak powiedział. To jest postać heroiczna z jednej strony, ale z drugiej strony jest to postać bardzo taka kobieca. I tak może powiem, że naszym zamiarem jest to, żeby nie tylko ocalić właśnie tą spuściznę heroiczną, ale również właściwie te naturalne cechy młodzieży z tamtych lat, jakim była właśnie Krystyna. To jest jej uśmiech, który się pojawia praktycznie na każdym zdjęciu. Ja mam takie zdjęcie, gdzie ona jest w Krakowie ze swoimi przyjaciółmi. To są trzy panie i jeden żołnierz, oficer, który jej przyjaciel zginął w Katyniu. Jak historia potrafi być przewrotna? To jest rok 38, gdzie po roku ci ludzie nie wiedzieli, co ich czeka. Nawet nie wiedzieli na początku 39 roku, jakie będą losy Polski i świata. I do czego to wszystko, że tak powiem, będzie biegło. Może na początku bym odczytał, jeśli chodzi o historię rodziny państwa Karelskich, to jest wyciąg z oryginalnej metryki Księgi Uszomilskiej rzymskokatolickiej parafii z roku 1912 pod numerem 39 o zawierającym związek małżeński. Dnia 19 lipca 1912 roku w uszomilsko-rzymskokatolickiej parafialnym kościele księcia Wuginow po trzykrotnych zapowiedziach ogłoszonych 1-10, 2-17 i 3-24 czerwca w obecności wiernych zebranych na mszy po odebraniu od stron na piśmie zeznania o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i po przeprowadzeniu badań i nieznalezieniu takowych przeszkód, jak również po oświadczeniu wzajemnej zgody na zawarcie małżeństwa, połączył związkiem małżeńskim w imieniu Kościoła, uroczyście pobłogosławił kawalera lat 28, szlachcica Jana Karelskiego ze wsi Mazurki, parafii Niedźwiedzieckiej, syna prawnych małżonków Aleksandra, Dominika i Jadwigi z domu Jerzykowicz, Karelskich z panną lat 27, szlachcianką Janiną Bury ze wsi Ducha, parafii Uszomilskiej, wyznania rzymskokatolickiego, córką prawnych małżonków Bogdana i Idali z domu Czarneckich. Bułych w obecności wiarygodnych świadków Michała Czarnockiego, Michała Bułego i wielu innych obecnych. Ja kilka dni temu miałem szczęście spotkać się z synem pana Michała Bułego. Mieszka w Gdańsku. To jest pan Bogdan Buły z panią Marią, jego małżonką. No jest, niestety jego stan zdrowia nie pozwalał mi na to, żeby go tutaj do studia jako jednego z nielicznych członków tej tak licznej rodziny w okresie międzywojennym, żeby go tutaj zaprosić.
Dziękuję panie
na to dzisiejsze.
Prosimy bardzo, rozmowy. Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Tak?
Jesteśmy, prosimy o przedstawienie Halo? Się, zabranie głosu.
Halo? Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam Telewizję Trwam, ojca Ryzyka. Oczywiście pozdrawiam zaproszonych gości, szczególnie bardzo mi bliskiego Andrzeja Melaka. I chciałem nawiązać do jego słów, do tego, jak zachowuje się Platforma w Warszawie wobec naszej spuścizny, naszej kultury tutaj na miejscu, jak dominuje postmodernizm, który wypacza nam i historię, i wizerunek Warszawy, chociażby współczesna syrenka, prawda, Zakochaj się w Warszawie. No jest to przykład, jak my się dystansujemy wobec historii. Mnie się wydaje, że Polacy powinni to lepiej odczytywać, lepiej rozumieć, że to są takie cząstkowe działania, które w jakimś sensie próbują naszą historię gdzieś w jakąś odległą przeszłość zaliczyć, do jakiejś odległej przeszłości zaliczyć i tym sposobem zniechęcić Polaków do tego, żeby wizerunek naszej stolicy był no właśnie taki bardziej europejski, a nie bardziej polski. No, Mnie się wydaje, że działania pana Andrzeja Melaka są zasługują na szczególną troskę, na szczególne zasługi i podkreślenie jego ważnej roli, bardzo często odosobnionej, wymagającej wielkiej odwagi. No życzę i telewizji Trwam i państwu właśnie, żebyście odkrywali na nowo naszą historię, ale nie taką historię jak przykład chociażby ostatniego filmu o Warszawie, gdzie wręcz dominuje jakiś taki pastisz powstania warszawskiego. Mnie się wydaje, że tu, na ten temat też państwo powinniście zabrać dzisiaj głos. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Stanisławie, szczęść Boże, pan Andrzej Melak, ale również pani Maria Marzena Grochowska, Beata Tomecka, Rajmund Rusakiewicz i wiele osób, które odkrywają i upamiętniają tę historię Warszawy. W swojej wypowiedzi pani Marzena Grochowska mówiła, że teraz młodzież jest troszeczkę taka nie do końca poprawna. Nazwalibyśmy to tak.
Ale nie cała, na szczycie ale właśnie, nie cała.
O tym chciałem powiedzieć, że coraz więcej osób szuka prawdy i szuka prawdziwych wzorców. I myślę, że dzisiaj przedstawiając Krystynę Krachelską jako młodą, energiczną, dumną, znającą wiele języków osobę, pobudzamy też serca młodych osób do naśladowania i do odkrywania takich postaci jak Krystyna Krachelska.
Proszę ojca, na szczęście są dwie szkoły, które bardzo pielęgnują tę postać. Jedna szkoła, która już 30 lat ma imię Krystyny Krachelskiej, właściwie ja się od nich dowiedziałam pierwszej informacji, to jest szkoła na Ursynowie, która ma, to jest podstawówka numer 212 i teraz powstała nowa szkoła, która miała różne nazwy, a w tej chwili to jest gimnazjum numer 96, która też zainteresowała się tą Krystyną i zaprasza na mnie właśnie na różnego rodzaju prelekcje. Poza tym my mając jako towarzystwo prowadzimy społecznie kursy wiedzy o Warszawie w 34 szkołach. Nie ma takiej szkoły, o której byśmy nie mówili, nie było spotkań o Krystynie Krachelskiej, o podobnych, bo przecież taka Krystyna to jest symbol i wszystkich innych dziewcząt Warszawy. Ja tylko chciałam dla sprawiedliwości dodać taką rzecz. Pan Melak powiedział bardzo, bardzo, że tak powiem, słuszne uwagi na temat w stosunku do Krystyny Krachelskiej, ale myśmy się zwrócili jako towarzystwo do Rady Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, do pana Kunerta i otrzymaliśmy 12 tysięcy na remont grobu. Ten grób ma wielką wartość, bo dwie osoby, prawda, bo i pani Niczowa, i pani Piskorska, którą mieliśmy szczęście jeszcze widzieć z Beatą dwa tygodnie przed wypadkiem. I ten grób jest w Piaskowce. Jest bardzo łatwo, niszczy się tymi lampkami, które się zapala. Więc udało nam się wyremontować, tylko nie wiem jak na długo, bo nie można wytłumaczyć ludziom, że nie należy na Piaskowcu stawiać tych, a jak przychodzi 1 sierpień czy 1 lipiec, to tam tłumy ludzi przychodzi. Dużo drużyn harcerskich jest imienia Krystyny Krachelskiej i one tam przychodzą, składają kwiaty i starają się jak najwięcej o niej dowiedzieć. Są rajdy szlakiem Krystyny Krachelskiej co roku po całej Warszawie, w wszystkich miejscach, na których ona gdzieś czy mieszkała, czy studiowała. To dla nas jest wielka radość, że do nas się zwracają ludzie. I proszę państwa, jeżeli będzie jakaś szkoła, niekoniecznie warszawska, chociaż z trudem chodzę, to nigdy jeszcze nie odmówiłam wyjazdu i powiedzenie wszystkiego, bo proszę państwa, te kilkanaście minut to jest po prostu tylko zasygnalizowanie tej postaci. To jest tak bogata postać. Na przykład wszyscy wiedzą, że ona śpiewała pieśni Hej chłopcy, patrząc na broń. A przecież ona ułożyła jeszcze pieśń Smutna rzeka. I proszę sobie wyobrazić, że poznałam panią Zofię Posmysz, która przeżyła Oświęcim i opowiadała mi, że kiedy po powstaniu dziewczęta, które były sejnturszkami, dostały się do Oświęcimia, to jedna z nich, jak była w bardzo trudnej sytuacji, to śpiewała i ja mówię, hej chłopcy, bagnę do broń. Ona mówi, nie, Smutna rzeka, która ma inną nazwę, Kołysanka. I proszę sobie wyobrazić, że ta 90-letnia pani bez żadnego przygotowania powiedziała wszystkie 6 zwrotek. Więc proszę państwa, ja mam no, po prostu pełna podziwu, jak potrafiła poezja Krystyny podtrzymywać na duchu ludzi, jeżeli pamiętamy to tyle lat.
Prosiłem pana.
Chciałbym powiedzieć ojcze, że ten pan, który dzwonił, ma rację. Ale ja jestem optymistą i patrząc na dzisiejszą młodzież, której ogranicza się lekcje historii w szkole, lekcje literatury polskiej, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, ta młodzież w takim naturalnym, instynktownym oporze sięga po te rzeczy i jest renesans historyczny młodzieży. Bardzo dużą pracę w tym kierunku wykonują grupy rekonstrukcyjne, które uświetniają wiele uroczystości z naszej historii, które są takim pierwszym etapem wywołania zainteresowania. Tu trzeba pochwalić,
dalej pogłębić.
Tak, trzeba pochwalić, że także tak ganieni w niektórych środkach masowego przekazu kibice pokazują postawę godną naśladowania. To oni propagują wieść o żołnierzach niezłomnych, o powstaniu warszawskim. W sobotę oglądałem piękny spektakl w wykonaniu Teatru Łazienki, w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w jednym z liceów warszawskich imienia Marii Curie-Skłodowskiej. Było kilkadziesiąt osób, ale ten spektakl...
Najmłodszy aktor 3 lata ma.
Tak. Ten spektakl powinien być obowiązkowy dla każdej szkoły. To jest kuźnia patriotyzmu. Jak te dzieci, z jakim przejęciem, z jakim entuzjazmem podchodziły do tego, co robiły. Jak pięknie śpiewały. Także bądźmy dobrej myśli. Praca
się
nie jest bez efektów.
Prosimy, kolejny telefon. Kolejny telefon i będzie podziękowanie. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże. Mówi Józef z Niemiec. Witam księdza prowadzącego i państwa w studiu. Uważam, że temat Krystyny Krachelskiej jest szlachetny i godny upamiętnienia, ale czy to akurat dzisiaj w rocznicę barbarzyńskiego najazdu Sowietów na Polskę w 1939 roku? Uważam, że dziś powinno rozmawiać się o walkach Korpusu Ochrony Pogranicza i walkach innych oddziałów polskim z sowieckim agresorem. Czyżby i w telewizji ta tragiczna rocznica była tematem tabu? Szczęść Boże.
Panie Józefie, pozwolę sobie odpowiedzieć, że temat 17 września nie jest tematem tabu w telewizji Trwam i w Radiu Maria nigdy nie był. Proszę wspomnieć 1 września, gdy połączyliśmy dwa wielkie wydarzenia, nie oddzielając jednego od drugiego, czyli 1 września 17 jako atak ze wschodu i zachodu, chronologicznie zachodu i wschodu, a dzisiaj Krystyna Krachelska i rodzina Krachelskich jest przykładem, w jaki sposób zostały potraktowane rodziny i ludność kresowa 17 września 1939 roku. Uważny słuchacz zauważył w wypowiedzi pani Marzeny Grochowskiej, jak uratowana została rodzina Krachelskich przez sąsiadów, przez bliskich, ucieczką najpierw do Grodna, potem do Białegostoku i do Warszawy, bo wiedziano, co ich czeka, gdy przyjdzie okupant sowiecki.
Ja chciałam dodać, że koleżanka bardzo pięknie przeczytała wiersz Wspomnienia Grodzińskich, które właśnie opisują wydarzenia, kiedy Rosjanie przekroczyli nasze granice. I wydaje mi się, że nie trzeba wszystko mówić tak dosłownie, ale wiersz chyba zastępuje wiele wypowiedzi. I ja przy okazji, jeżeli ksiądz pozwoli, to chciałam panu Rusakiewiczowi podziękować. Znam go już chyba 10 lat, ponieważ u mnie każda szafa, kiedy otwiera się, wypada Krachelska. I pan Rusakiewicz podjął się bohaterskiej czynności skatalogowania i skanowania tych wszystkich materiałów i rosyjskich, i polskich, i zdjęć jest około 300. Także część jest tutaj, przygotował tutaj prezentację, ja niestety nie widzę jej, więc trudno mi powiedzieć, ale poświęcił na to ogromną ilość czasu i bardzo chciałam mu za to podziękować. Dziękuję. I również pani Irminie, która pomagała panu bardzo dzielnie.
Tak, bardzo dziękujemy.
Czy możemy jeszcze jedyny wiersz, króciutki czy przeczytać?
Ja tylko może...
Rajmund i wiersz, dobrze?
Najpierw może... Ja sobie pozwolę, bardzo lubię takiego autora jak Saint-Exupéry. Jego są takie aforyzmy. I tutaj chciałbym może przeczytać. To będzie krótkie tylko. Taki aforyzm, który otworzyłem przypadkowo, mówiąc szczerze, na stronie 29. W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność. I myślę, że my powinniśmy od tego w miarę swoich zdolności, zainteresowania, wkładu pracy, stosując nowoczesne technologie, jakim jest internet, budować wizerunki tych ludzi, którzy byli w naszej historii znaczącymi postaciami. Krystyna jest jedną z wielu takich postaci, które praktycznie oddały życie swoje za to, że my możemy żyć w wolności obecnie. Ja mam tutaj parę takich dokumentów związanych z jej historią. Od momentu uzyskania...
Ja zapytamy, gdzie, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego pokazać,
rozumiem.
Zapytamy panią Marzenę czy pana Rajmunda, gdzie możemy zobaczyć te rzeczy. Czy one są do wglądu publicznego, czy na razie są tylko i wyłącznie...
Po pierwsze, jest bardzo dużo w tej książce, również w tej drugiej książce jest bardzo dużo zdjęć i dokumentów. Poza tym, no, prelekcje, które robię, jest... ogromna ilość, ale w tej chwili, jeżeli one już będą uporządkowane przez kolegę, zastanawiam, ponieważ ja jestem już staruszko i nie wezmę do grobu tego wszystkiego, co zbieram 30 lat. Ja jestem po prostu szczęśliwa, że mi się udało uratować i tyle dokumentów, i wszystkie jej rękopisy, prawda? To jest po prostu nie rzecz, która by jak gdyby zginęła, kiedy ja odbierałam to od rodziny, powiedzieli, niech pani to weźmie, bo to leży 10 lat pod łóżkiem, nikogo to nie interesuje.
Pewnego razu pani się spóźniła o parę dni, bo ktoś spalił wszystkie pamiątki.
Tak, i to jeszcze chciałam powiedzieć, proszę państwa, jeżeli macie jakieś pamiątki, jakieś historyczne rzeczy, nie niszcie tego. Powiedzmy jedną rzecz, że nasze młode pokolenie nie bardzo się już tym interesuje. I oddajcie to. Jest tyle archiwów, tyle jest różnych muzeów. Ja na przykład szukałam jednej pani 4 lata, znalazłam ją, kiedy ona powiedziała mi, spóźniła się pani. Ja jestem samotna, na Kresach została cała moja rodzina, zginęła. Ja nie miałam komu to przekazać. Pani nie znałam, wzięłam srebrną tacę, żeby to było szacunkiem i wszystko spaliłam. I tam były dokumenty związane, ponieważ jej ojciec był starostą w tym czasie, kiedy Krachalski był wojewodą, więc pełno było dokumentów bardzo ważnych o polskości tych ziem, prawda? I to wszystko zostało spalone na srebrnej tacy. Ja myślałam, że dostanę zawału serca.
Ojcze, ja jeszcze może jedną...
Pani Beata, ponieważ...
Tak, mogę wiersz przeczytać? Bardzo cię przepraszam. Tak, okay. Przeczytaj.
43 rok. Chryste Panie z przydrożnych, połamanych krzyży, krzyżowa nasza droga, droga do zwycięstwa. Daj nam siłę wytrwania, daj nam wolę męstwa i Polskę naszym oczom strudzonym przybliżaj. Skrzywdzony Zbawicielu spalonych kościołów, każdą kroplę krwi naszej przemień nam na ołów. Wytrwamy gdzieś w podziemiach, jeśli tego trzeba, by jak ukryta woda wymywać z ukrycia. Daj nam, Chryste przydrożny, silną wolę życia i daj nam śmierć żołnierską, jeśli umrzeć trzeba.
Jakby przepowiednia jej śmierci, prawda?
Poprzez ciemność i burzę daj nam iść najprościej drogą do nowej Polski, drogą do wolności.
Pan Rajmund.
Czy jakie były zamysły? Tutaj mam oryginał, a tu kopia pisma adresowanego do wojewodów. To był rok 27, po tym słynnym przewrocie marszałka Józefa Piłsudskiego. Jaki był jego zamysł? wydał polecenie wszystkim wojewodom, żeby w każdym mieście wojewódzkim powstała Akademia Wychowania Fizycznego, ale ze specjalizacją przysposobienia wojskowego. W dawnych naszych czasach my żeśmy jeszcze chodzili do studium wojskowym. Ja takie studium też przeszedłem. Mam stopień podporucznika Wojska Polskiego. W tej chwili młodzież tego nie doświadcza, czego my żeśmy doświadczali w latach 70., co prawda w innej rzeczywistości i z innym nastawieniem i w innym celu. Natomiast nasz obowiązek jest w razie potrzeby posiadania umiejętności obrony ojczyzny. I to dotyczy wszystkich ludzi, którzy osiągną wiek dojrzałości aż do wieku sędziwego. I ten cel powinniśmy uświadomić sobie, że taka potrzeba może zaistnieć. Ona nie musi, ale może. Marszałek Piłsudski wówczas dał polecenie wojewodom. I to polecenie pan Jan Karelski wykonał w Brześciu nad Bugiem. W roku 27.
Pan Andrzej?
Ojcze, ja w latach 60. pracowałem na polu Mokotowskim. To jest miejsce, w którym Krystyna Krachelska została śmiertelnie ranna. To są miejsca historyczne, gdyż był hipodrom w tym miejscu. W tym miejscu odbywały się także pokazy lotnicze i lotnisko i defilady pierwsze po odzyskaniu niepodległości. Niedaleko były hangary lotnicze, w których pracowali koledzy Krystyny Krachelskiej z konspiracji. Tam pracował i tam został aresztowany inżynier Kocjan, konstruktor lotniczy, który po ciężkim śledztwie został przez gestapo zamordowany. To miejsce, w którym Krystyna zginęła, to było w odległości 200 metrów od miejsca, od placu Unii Lubelskiej, na którego środku stał piękny pomnik polskiego lotnika, wystawiony w 1928 roku. A nawiązując do tego zbioru pani Krystyny, to trzeba chyba podjąć jakieś zobowiązanie i decyzję, by te wartościowe rzeczy ujrzały szersze rzesze Polaków, że należałoby nakręcić i zgromadzić fundusze na film o tej właśnie bohaterce. Ja po powrocie do Warszawy spróbuję z jednym z filmowców złożyć taką ofertę do Rady Warszawy, do Biura Kultury o wspomożenie realizacji takiego filmu, na którym oczywiście główną konsultantką będzie nasza pani Marzena, z którą ja też już znamy się dzięki Stefanowi chyba ze 40 lat.
Marzena. Panie Andrzeju, to bardzo pięknie, że ma pan taki pomysł, ale spóźnił się pan, bo pani Etemani już od roku kręci film dokumentalny na podstawie wszystkich dokumentów, które posiadam. To znaczy wzięła listy, wzięła zdjęcia, wzięła pamiątki rodzinne i lada moment film będzie nakręcony dokumentalny, ponieważ to jest pani, która zajmuje się osobami i poetami okresu wojny, którzy nie są tak znani jak Baczyński. W tej chwili robiła film o dzieciach Zamojszczyzny, robiła o Powiaku, więc mam nadzieję, że wartość będzie duża, a jeżeli jeszcze wspomożecie jej pieniążkami, to ona pewno jeszcze dokręci co nieco.
A czy korzysta ta pani z pani pomocy i z pani... No,
wszystko co miałam, wszystko dam, bo proszę państwa, jeszcze w życiu nie zdarzyło mi się, żebym ja komukolwiek odmówiła pomocy. Zgłaszają się do mnie dziennikarze, zgłaszają się nauczyciele. Ja każdemu udostępniam wszystkie materiały, niczego nie trzymam pod łóżkiem. Tylko mówię, Krystyna powinna żyć. I proszę Państwa, Krystyna ma w sobie coś takiego, nie żyje tyle lat, a ludzie, którzy zaczytają, tak jak Andrzej, czy Rajmund, czy Beata, jeżeli zaczynają interesować się tą postacią, to nagle zaczyna być taka jakaś więź przyjaźni między tymi ludźmi. I ja dzięki temu mam około 300 przyjaciół dodatkowo, których bym w życiu nie poznała, gdybym nie miała możliwości zebrania tych wszystkich materiałów od nich, prawda? Ja jestem na przykład taka wdzięczna rodzinie Hermanowiczów, która jest bardzo bliską rodziną matki ze strony rodziny Burych, państwo Hermanowicze, dali mi to, co mieli najdroższego, gwizdek harcerski, który Krystyna miała i nie chcieli mi dać go przez 30 lat, ale w końcu stwierdzili, że dadzą, ponieważ wiedzą, że to my mamy w tej chwili mnóstwo wystaw. Beata zrobiła 48 plansz wielkości, no ja powiedz, jakie to są wielkości.
Jedna wystawa biograficzna to jest 50x75 wymiar plansz, a druga Krystyna w oczach współczesnych. To są plansze 1 m na 70.
I my z tymi planszami jeździmy wszędzie, gdzie nas poproszą. I niestety nie zawsze wracają wszystkie, chciałam powiedzieć. Poza tym znikają zdjęcia.
Materia się zużywa.
Więc 48
już jest tylko 40.
Ale jest zainteresowanie bardzo duże, ponieważ Krystyna ma sobie tyle ciepła, tyle przyjaźni do ludzi, że po prostu nie można jej nie lubić. A jeżeli ta dzisiejsza audycja chociaż w jakikolwiek sposób Państwa zainteresowała, chociaż troszeczkę ją polubiliście jako człowieka, to będę bardzo szczęśliwa. A jeżeli Państwo zwrócicie się do mnie o jakiekolwiek informacje, to ja udzielę wszystkiego, co wiem sama. A jeszcze proszę Państwa, krąży tyle legend o Krystynie, tyle nieprawdziwych wiadomości, że nie wiem nawet jak to sprostować, bo na przykład Eismund napisał wiersz, który też zginął mając lat 30, jadąc po prostu samochodem w górach. I napisał wiersz, w którym jedna zwrotka jest jak gdyby
przeczuciem
śmierci. I proszę sobie wyobrazić, że każdy z nas ma jakieś takie chwile, że coś czyta, co mu się bardzo podoba i przypisuje sobie taką karteczkę, bo jest to bliskie jego odczuciu psychicznemu. I proszę Państwa, wszędzie w prasie, w książkach cytuje się to jako wiersz Krystyny. Kiedyś przeczytałam, ponieważ postarałam się przeczytać wszystko, co zostało wydane w Polsce i za granicą na temat Krystyny Krachalskiej. Więc ciągle to jest przypisywane Krystynie i znalazłam pana z Lublina, który powiedział, proszę Państwa, czy Krystyna ma mało swoich wierszy, że jeszcze będzie zawłaszczała cudze? To jest wiersz Eismunda i proszę Państwa, szkoła, która dostała 10 książek i ja im tłumaczę w kółko, że to nie jest wiersz Krystyny Krachalskiej. Przychodzę na uroczystość, a tam na naczelnym, że tak, miejscu w szkole wisi hasło i wiersz cały podpisany Krystyna Krachalska. Opadły mi ręce, myślę sobie, no. Są pewne wyobrażenia, które na przykład Halina Krachalska, ta, która była daleką krewną Krystyny, napisała książkę opowieść o zwykłej dziewczynie, napisała, miała dużo fantazji. Pisała sobie różne rzeczy, które matka nie zaakceptowała i prosiła, żeby ona zmieniła. Ona powiedziała, a co tam starsza osoba może wiedzieć, ja wiem najlepiej, no a teraz tak, nazwisko Krachalska, prawda? Jeszcze powołuje się na to, że jest blisko krewno. Były razem w oddziale. To proszę Państwa, ja jak przeczytałam tą książkę, którą się czyta cudownie, jest ciepła, serdeczna, to potraktowałam jak prawie testament. I proszę Państwa, ta książka, która tutaj koledzy, moja przyjaciółka Groszkowska napisała, proszę Państwa, ręcznie. To jest tak jak w średniowieczu. Proszę zobaczyć, chłopcy 21-letni, upośledzeni umysłowo, wycinali kwiatki, wycinali ptaszki, żeby ozdobić, żeby przybliżyć, żeby to było jakoś takie ciekawe i interesujące. To proszę Państwa, no to wszystko świadczy, że ta Krystyna żyje, póki my żyjemy, o niej pamiętamy. Jestem bardzo wdzięczna księdzu za zaproszenie, tylko zawsze mi żal, że tak mało jest na to wszystko czasu. Takie miejmy naprawdę nadzieję, szczęście dla mnie jest wtedy, jak ja mam co najmniej półtorej godziny.
Miejmy nadzieję, że doczekamy się Muzeum Syrenki Warszawskiej Krystyny
Krachalskiej. No więc w Puławach nam zaproponowano, że wydadzą wszystkie wiersze, bo my mamy no chyba 99% rękopisów Krystyny. Jeżeli ktoś jeszcze ma, to chętnie służy, prosimy o przekazanie nam, bo chcemy wydać cały zbiór, bo jest wydany tak, przed wojną w drodze pracy, taka była gazeta, wydano dwa wiersze, jedno o Piłsudskim, a drugie o Ostrej Bramie. Potem w Anglii wydano w 68 roku, a Kowcy wydali, ale tu jest no, cieniusieńkie, prawda? My mamy w tej chwili 146 wierszy, prawda?
Nie. 270.
270,
tak? 7.
No. To proszę Państwa, jak nam rośnie i rośnie, to chcemy to wydać, zdobyć pieniądze i obiecano nam w Puławach, że dadzą nam instytut, w którym Krystyna była 2 lata i gdzie pracowały jej ciotki czarnockie, które były tam profesorami. To mamy nadzieję, że wyjdzie książka, będzie film pani Etemani, jeszcze jakaś pani w Pieciukiewicz obiecuje nam, że ze Szczecina, że też zrobi film.
Też nie ma pieniędzy.
Też nie ma pieniędzy. Jeszcze Rajmund uporządkuje wszystko, będziemy mogli to puścić w telewizji jako sprostowanie błędów, które krążą w internecie i są niestety nieprawdziwe.
Ja słyszałem, że są też plany portalu internetowego.
Tak, no tak, właśnie, tak, dzięki naszemu koledze.
Żeby to był bardzo bogaty, taki pełny portal, który umie wszystkie aspekty zarówno rodziny, gniazda rodzinnego, historii tej rodziny na kresach, powiązań kręgów przyjaciół, znajomych już z okresu, kiedy Krystyna wzrastała, poczynając od Mazurek, od okresu dzieciństwa spędzonego z rodziną, a później w Brześciu, kiedy ojciec przez 6 lat był wojewodą i tam ona skończyła szkołę średnią, zdała tam maturę. Dzięki Marzenie jeszcze żeśmy dowartościowali bardzo sędziwego pana, jakim był pan Litwinowicz, jej kolega, przyjaciel. Dedykowała jemu nawet jedno zdjęcie.
Najważniejsze, że dzisiaj rozmawiamy o Krystynie Krachelskiej, warszawskiej syrence z Kresów, czyli kobiecie, która stała się pierwowzorem, stała się tą figurą pod warszawską syrenkę. I nie tylko jej rysy, uroda, ale nade wszystko jej duch, jej postawa są dla nas wzorem, przykładem. Osoby, która została wychowana w duchu katolickim, w duchu patriotycznym, bardzo dobrze wykształcona. Nie wspomnieliśmy tego, że dobrze jeździła konno.
Jeździła konno, grała w tenisa, mamy obydwie rakietki i nawet piłkę tenisową.
Wiele
na skrzypcach.
Tutaj... I mówimy dziś to w chwili bardzo szczególnej, gdy przeżywamy 75. rocznicę agresji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę. Mówimy o losie jednej osoby, która była tak wielce uzdolniona, tak wielką bohaterką, a jednocześnie przechodziła tak ciężkie losy i zginęła w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. Dziękuję naszym gościom za przybycie do studia.
Czy jedno słowo mogę o znaczeniach powiedzieć, Krystynie?
Dziękuję. Już nie.
Straszne.
I dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Bardzo dziękujemy.